Naczelnik Józef Piłsudski, który zlekceważył i niedocenił siły przeciwnika. Premier Wincenty Witos, premier polskiego rządu, który został do tej funkcji wyciągnięty z pracy na roli. Polski wywiad, który, żeby zagłuszyć sygnał radiowy przeciwnika, postanawia czytać mu Pismo Święte. Takie rzeczy w filmie Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska. To film z 2011 roku. Oczywiście ten film cofa nas do wojny polsko-bolszewickiej. Opowiada o jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata z Polakami w roli głównej. Chodzi oczywiście o Bitwę Warszawską tytułową. Jak dla mnie Hoffman po prostu zrobił love story z całą tą wojną polsko-bolszewicką jako pewne tło. Oczywiście to nawiązuje do autentycznych wydarzeń i w tym filmie sporo prawdy jest. Natomiast to tak naprawdę pewna otoczka dla tego, co jest najważniejsze w tym filmie, czyli ten wątek miłosny. Poznajemy Jana Krenickiego w tej roli Borys Szyc, naszego głównego bohatera, który przed wyruszeniem na front bierze ślub ze swoją narzeczoną Olą, tutaj w tej roli Natasza Urbańska. Dostaje się jednak do niewoli rosyjskiej, udaje mu się stamtąd uciec, żeby potem wziąć udział no właśnie w tej bitwie warszawskiej, przełomowej, jeżeli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką. Równocześnie do wojska zaciąga się również jego narzeczona. Na samym końcu odnajdują się w szpitalu, ponieważ nasz główny bohater zostaje podczas walk ranny. Ja się nazywam Mateusz Bożek, a to jest program Jak było naprawdę. Sprawdźmy, ile w tym filmie jest, no właśnie, prawdy. Historycy mieli trochę uwag do tego, w jaki sposób ta Bitwa Warszawska została przedstawiona przez Hoffmana, też w jaki sposób Piłsudski tutaj pojawia nam się w tej produkcji. O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Januszem Mierzwą, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Wspominałem wcześniej panu o tym, że 1920 rok to dla mnie szczególna data. W ogóle ta historia wojny polsko-bolszewickiej, też przyznam państwu, bo będąc zresztą właśnie na zajęciach na UJ-cie, uczęszczając tam, pisałem pracę licencjacką na początek z Bitwy pod Brodami, to jest przełom lipca-sierpnia 1920 roku. I to też w filmie jest zaakcentowane, że Piłsudski stara się wyciągnąć jakieś siły, żeby potem przeprowadzić tą kontrofensywę, prawda? No to właśnie między innymi wspomina o tej bitwie. A potem z kolei pisałem, przenosząc się na północny odcinek frontu o dywizji ochotniczej Adama Koca. Ale wracając z kolei do filmu, wydaje mi się, tak oglądając całościowo ten film, że przebieg wydarzeń jest mniej więcej dobrze zachowany, że one są po kolei, ta chronologia jest, no z pewnym wyjątkiem, o czym zaraz. Ale mamy wyprawę kijowską, wiosna 1920 roku. Mamy później kontrofensywę rosyjską na południu, kontrofensywę rosyjską na północy, no i potem plany kontrnatarcia Piłsudskiego. Dotąd się to mniej więcej zgadza, mam wrażenie. Chociaż chyba troszeczkę powinno to być zamienione miejscami, jeżeli chodzi o Radzymin i kontrofensywę Piłsudskiego.
Tak, to znaczy, tak mi się wydaje. Generalnie, panie redaktorze, jest tak, że jak gdyby patrząc na ten film, oczywiście trzeba mieć do niego w jakiś tam sposób dystans, no bo to jest problem licencja poetyka. Twórcy mają prawo tutaj w jakiś sposób manipulować faktami. W moim przekonaniu on generalnie chronologicznie względnie wiernie odtwarza. Tak, jest dokładnie. Ja pewnie bym się tam zastanawiał, bo musiałem sobie oczywiście jakoś odświeżyć tą kwestię ostatnio. Natomiast problem mobilizacji, który tam się niby pojawia w przededniu wyprawy kijowskiej, to w zasadzie mobilizacja jest ogłoszona od, czy pobór do wojska, tak, jest ogłoszony od lutego 1919 roku. Tylko jest kwestia jak gdyby poszerzania go o poszczególne grupy, no bo tak, jak gdyby front potrzebuje więcej, tak, więc bym powiedział w pewnych drobiazgach kwestie związane z kolejnością, brak jak gdyby pewnego tła, ale co do zasady jest okej.
Widziałem też, że ludzie, przynajmniej w filmie, to jest taki trochę, nie wiem, obraz może tego, jak wyglądała, jakie poglądy miało społeczeństwo na wsi, a jakie w mieście. Bo w mieście, kiedy nasi żołnierze wyruszają na tą wyprawę kijowską, no między innymi nasz bohater główny, to tutaj wszyscy entuzjastycznie podchodzą do tego, prawda? Natomiast kiedy oni już są na przedmieściach miasta, to zupełnie już ten obraz społeczeństwa jest inny, jest baner, że precz, ręce precz od Rosji bolszewickiej.
No, trzeba było, wydaje mi się, w jakiś sposób w filmie przedstawić pewne różne poglądy, które na problem wojny polsko-bolszewickiej w społeczeństwie występowały. Znaczy generalnie zdecydowana większość społeczeństwa, to też oczywiście się w czasie zmieniało, tak? Dlatego, że łatwiej szło zrozumieć wojnę w lipcu, w czerwcu, w sierpniu 1920 roku, kiedy biliśmy się pod Warszawą czy na obszarach współczesnej Polski Wschodniej. Gorzej rzecz wyglądała, jeżeli walki były toczone daleko na wschód, bo z perspektywy robotnika warszawskiego, łódzkiego, jakiegoś tam drobnego kupca, to jak gdyby awantura, która nie budziła tutaj jak gdyby szczególnego zrozumienia. Natomiast więc co do jak gdyby reakcji czy nastrojów społeczeństwa, tak, z jednej strony otwartość, no ale z drugiej strony też trzeba było wspomnieć o tym, że wśród społeczeństwa polskiego po pierwsze byli przeciwnicy wojny, a z drugiej strony jak gdyby też działali komuniści, tak, którzy w trakcie tej wojny opowiedzieli się po stronie przeciwnika, po stronie bolszewików.
Ja bym się na chwilkę cofnął jeszcze do tej chronologii wydarzeń. Dlaczego wspomniałem o tym Radzyminie i tej kontrofensywie? Bo wydaje mi się, że Piłsudski dużo wcześniej planował tą kontrofensywę, a nie dopiero po tym, jak Radzymin upadł.
To znaczy, to jest w ogóle kwestia planowania, jeśli chodzi o sztab naczelnego wodza i jakoś same pomysły Józefa Piłsudskiego, bo też trzeba cały czas pamiętać o tym, że Warszawa czy kontrofensywa z Nadwieprza to nie jest pierwszy pomysł, który Piłsudski miał, tak? Znaczy szukał jak gdyby w obliczu ofensywy Tuchaczewskiego, czy dwóch ofensyw Tuchaczewskiego, jednej ofensywy Konnej Armii Budionnego, szukał pewnego rodzaju punktu podparcia. Tak? Mhm. Była mowa pierwotnie o kwestii oparcia planu obrony o Brześć i tu zawiódł Sikorski, który stamtąd dość pospiesznie się wycofał. Tak? Natomiast, więc w związku z tym, jak gdyby jeżeli Brześć padł, to powiedzmy sobie też uczciwie, Wisła z wykorzystaniem jak gdyby tych wideł jest kolejnym jak gdyby naturalnym miejscem, na którym można by było tutaj szukać podparcia, no bo to jest kwestia jak gdyby pewnych przeszkód naturalnych, tak? Więc no zdecydowanie wcześniej, tak? To znaczy to można spokojnie gdzieś tam w okolicach lipca też o tym obszarze myśleć.
W filmie widzimy też, że w Wojsku Polskim służą amerykańscy lotnicy, którzy prowadzą wywiad, tak, no bo między innymi robią zdjęcia lotnicze na temat ruchu wojsk, no ale także normalnie uczestniczą w działaniach bojowych. Amerykańscy lotnicy w czasie wojny polsko-bolszewickiej?
Tak.
Byli.
Tak, to jest fakt. To jest fakt i trochę, jak gdyby bym powiedział, pewnego rodzaju falsyfikacja takiej tezy, która tu i ówdzie czasami się pojawia w kontekście 20 roku, jak to nas zdradzono. Nie zdradzono nas, tak? To znaczy Polska dostała w 1920 roku pewną efektywną pomoc. Nie byliśmy pozostawieni samemu sobie. Oczywiście samym sobie, oczywiście zawsze można chcieć więcej, tak? Nie ulega wątpliwości, że Brytyjczycy mogli tutaj zrobić więcej, tak? Natomiast jeżeli mówimy o Amerykanach, to rzeczywiście Amerykanie do służby w Wojsku Polskim się zgłosili. To była grupa tam kilkunastu pilotów, którzy na ochotnika chcieli służyć w Wojsku Polskim, dlatego że uważali, że jak to oświadczono premierowi Paderewskiemu, że to jest kwestia spłaty moralnego długu w stosunku do Polaków za, no przede wszystkim za Pułaskiego.
Czyli za niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Tak jest, dokładnie. I rzeczywiście została powołana tak zwana eskadra kościuszkowska, która brała udział w walkach na froncie polsko-bolszewickim. I generalnie ona właśnie spełniała tę rolę. Tak? Znaczy z jednej strony to są działania wywiadowcze, analiza tego, w jaki sposób jak gdyby przeciwnik nam się porusza, Z drugiej strony także działania bojowe, znaczy oczywiście tych działań bojowych to też powiedziałbym, nie należy przeceniać, dlatego że to są ilości dość skromne. Tam w pewnym momencie Wieniawa mówi marszałkowi, że tych czołgów to tam mamy pułk, a...
Tak, że nie ma co, a kilka samolotów tak raptem.
Tak, dokładnie, więc tutaj absolutnie tego, zresztą w ogóle ta wojna przecież to była wojna biednych, tak? I strona polska, i strona bolszewicka, obie były wyczerpane. No i to generalnie widać, tak? W związku z czym szkoda trochę, że perspektywa 39 roku, czy na 39 rok, czy na przyszłą wojnę patrzyła polska generalicja przez pryzmat tego, jak to się walczyło w 20 roku,
zgadza
bo
się.
To były warunki wyjątkowe.
19 lat później to były zupełnie z kolei inne warunki. Skoro mówiliśmy o tych czołgach i samolotach, to tam też w jednej scenie to mnie trochę uderzyło. Piłsudski, który mówi właśnie Wieniawie, że przecież kawaleria w ogóle nie odgrywa żadnej roli teraz, prawda? Że my mamy właśnie czołgi, mamy samoloty. On zlekceważył armię konną Budionnego, która później, jak się okazało, przełamała front na południu. Piłsudski naprawdę lekceważył taką siłę, która się pojawiła?
Nie, to nie znaczy... Faktem jest, że część polskiej generalicji, jeśli chodzi o myślenie o 20 roku, była zapatrzona w pierwszą wojnę światową i tak jak ona wyglądała.
Wojna piechoty w okopach.
Wojnę piechoty, wojnę w okopach. To, co jak gdyby pada z ust Piłsudskiego, to znaczy, że kawaleria nie ma szans, dlatego że zostanie wystrzelana przez karabiny maszynowe. Bo rzeczywiście tak to tam wyglądało. Natomiast generalnie wojna na wschodzie, wojna polsko-bolszewicka, co do zasady była wojną manewrową. W związku z czym, jeżeli mamy do czynienia z wojną manewrową, to tak na dobrą sprawę kawaleria tutaj odgrywała absolutnie kluczową rolę. To jest zbyt długi front, zbyt duży teatr działań, żeby na wszystkich odcinkach można było się przygotować w równej mierze. Konarmia Budionnego faktycznie przerwała front na południu w okolicach Żytomierza na początku czerwca 1920 roku, ale to trzeba powiedzieć, że to jest po kilku tygodniach jak gdyby takiego, powiedzieli, macania, tak? To znaczy badania frontu na różnych odcinkach w przeszukiwaniu miejsca, gdzie jest trochę słabiej.
Tak. Ale tam Polakom się udawało na początek odeprzeć armię, bo ona na początku właśnie to atakowała na południu.
Tak jest, dokładnie. I teraz jak gdyby próby złamania, znalezienia, mówię, to jest za długa linia frontu, żeby wszędzie w równym stopniu trzymać linię. Mhm. A zatem sztuka polega na tym, żeby znaleźć to jedno miejsce, dwa miejsca, tak, gdzie ten front okaże się po prostu słabszy. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. I rzeczywiście na początku czerwca ten front został przełamany i w momencie, jak Budionny się wlał na tyły Wojska Polskiego, no to w tym momencie zaczyna się odwrót, tak?
Tak.
Próba znalezienia pewnego jak gdyby punktu podparcia, gdzie można będzie w jakiś sposób się zatrzymać i przejąć inicjatywę.
A potem z kolei Piłsudski troszeczkę zmienia taktykę, bo tutaj lekceważy armię konną. Później, jak to widzimy w filmie, chce oderwać trzon kawaleryjskich sił w Wojsku Polskim, żeby potem przeprowadzić właśnie kontrofensywę. Czyli tutaj kawaleria jednak, z tego co mówi film, odegrała kluczową rolę.
No, kawaleria, piechota, tak? Znaczy w tym sensie, że piechota jest nieodzowna w przypadku zajmowania terenu, tak?
Tak.
Natomiast kawaleria odgrywała kluczowe znaczenie z punktu widzenia po pierwsze przełamania, a po drugie, zwłaszcza, że to uderzenie idzie, jeśli chodzi o grupę mozyrską, tak? Ten problem styku. I druga sprawa to jest kwestia czasu. To znaczy to, na czym po kontrofensywie z nadwieprza Piłsudskiemu szczególnie zależy, to jest kwestia tego, żeby jak największą ilość wojsk bolszewickich zamknąć w tym worze pod Warszawą, tak? Żeby te jednostki się nie zdążyły wycofać.
Tak.
A zatem ten podstawowy cel to była kwestia tego, żeby jak najszybciej dotrzeć do granicy z Niemcami w Prusach Wschodnich.
Czyli nie kto inny jak kawaleria.
Tak jest, przede wszystkim.
Skoro mówimy o tej kontrofensywie, Piłsudski przygotował, ale właśnie pytanie jest jedno, czy Piłsudski przygotował ten plan, czy ktoś inny, bo tutaj teorii jest mnóstwo. Widzimy w filmie, że to Piłsudski przedstawia ten plan kontrofensywy, pojawia się m.in. Rozwadowski też w tej scenie i to też na Rozwadowskiego wskazuje się, że to on był jednak autorem tego planu.
to jest to, co gdzieś tam potem w dyskusji między Wieniawą a Piłsudskim, czy jak to woli, między Lindą a Olbrychskim, w lesie toczy się dyskusja, to znaczy jak to będzie z oceną tego zwycięstwa. No bo to zazwyczaj jest tak, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Wieniawa tam mówi o cudzie. Hasło cudu nad Wisłą zostało ukute przez przeciwników politycznych Piłsudskiego, przez narodowych demokratów. Podczas generalnie, jak gdyby, jeżeli przyjrzeć się temu, to to zwycięstwo, bym powiedział, było pewnego rodzaju logiczną, racjonalną konsekwencją błędów popełnionych przez Tuchaczewskiego i działań podjętych przez polskie dowództwo. Były oczywiście działania zmierzające do przypisania zasług, na przykład generałowi Weygandowi z Francji, który właśnie hołdował temu modelowi toczyć walkę na wyniszczenie, tak jak to było na Zachodzie. Ja powiem w ten sposób, nie odbierając chwały generałowi Rozwadowskiemu, bo był szefem sztabu. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że wszelkie plany muszą przyjąć formę rozwiązań sztabowych, bo na tym jest jak gdyby oparta armia. Nie ulega wątpliwości, że Piłsudski generalnie roboty sztabowej nie znosił, nie szanował sztabowców, uważał, że jest to element w zasadzie zbędny, tak, jeśli chodzi o armię, i to też jest widoczne.
W jaki sposób go ogranicza, tak?
Ogranicza, ale jak gdyby dla niego kluczową rolę, jeśli chodzi o wojskę, spełniała linia. Wojska sztabowe to są trochę dekownicy, w zasadzie niekoniecznie wykonujący właściwą pracę, więc tego zapału do, powiedzmy sobie uczciwie, tak, mało widocznej pracy u Piłsudskiego nie było, natomiast ta robota została świetnie wykonana przez Rozwadowskiego. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu za konsekwencje Bitwy Warszawskiej spłynęłaby na Józefa Piłsudskiego.
Na naczelnika, dokładnie.
No bo on ponosi jako naczelny wódz odpowiedzialność. Natomiast zapewne też, bo to jest, wie pan, panie redaktorze, to jest także kwestia wykuwania pewnych rozwiązań. Rozmawiamy na tym, ktoś coś rzuci, prawda, a może od innej strony i tak dalej. I z tego generalnie wychodzi ostateczne rozwiązanie. Więc jest naczelny wódz, natomiast na pewno o roli i znaczeniu szefa sztabu głównego zapominać nie można.
To teraz pytanie, czy Rosjanie powinni się spodziewać tej kontrofensywy? No bo widzimy, że Tuchaczewski otrzymuje ten rozkaz. Rosjanom udaje się przechwycić rozkaz do kontrataku. Tuchaczewski nie za bardzo w to wierzy, wyśmiewa. Mówi, że to jest jakby trochę taka dezinformacja, żeby odwrócić ich uwagę. Ale w pewnej chwili jednak bierze mapę, to znaczy ma przed sobą mapę, prawda, sprawdza faktycznie, gdzieś jest w naszych wojskach luka, którą można wykorzystać. Łączcie mnie, jeżeli dobrze pamiętam, z czwartą armią, czy z jakąś inną armią, prawda? Czy oni o tym wiedzieli, to zupełnie zbagatelizowali, jak to widzimy w filmie?
To znaczy tak, pierwsza sprawa to jest w ogóle pytanie o to, co było celem Tuchaczewskiego, tak? Bo my sobie cały czas zadajemy pytanie, czy on chciał atakować od frontu, czy chciał dublować manewr Paskiewicza z powstania.
Na to się zwraca uwagę, bo on też obchodził od północy w stronę Płońska, jeżeli dobrze pamiętam.
Manewr paskiewiczowski byłby w tym sensie sensowny, że Warszawa była zdecydowanie gorzej przygotowana do ewentualnej obrony od strony zachodniej.
Tak.
Natomiast teraz w zasadzie już wiemy, że celem ofensywy Tuchaczewskiego nie tyle było jak gdyby zdobycie Warszawy jako takiej, to znaczy w sensie takim, ona nie jest jak gdyby celem głównym czy podstawowym. W istocie tak na dobrą sprawę chodziło o to, żeby jak najszybciej dojść do granicy z Niemcami, odciąć stronę polską od dostaw z tego jednego kierunku, który jeszcze działał, zbrojnych, czyli przez Gdańsk do Polski. Mhm. Więc to oczywiście byłoby do połączenia z manewrem, zajściem jak gdyby od zachodu, natomiast to się wydaje być sprawa jak gdyby absolutnie fundamentalna. Z drugiej strony jak gdyby ten atak od czoła, czyli wywieranie na Polaków cały czas nieustannej presji. Te dwa wydarzenia, o których pan redaktor wspomniał, to znaczy kwestia tej dotarcia rozkazu do Tłuchaczewskiego, to jest fakt.
To jest fakt.
To jest fakt. Rzeczywiście tego typu sytuacja miała miejsce. I rzeczywiście bolszewicy Tuchaczewski zinterpretował te wydarzenia jako, no właśnie, próbę dezinformacji. Tak,
czyli on to nie uwierzył.
Nie, nie uwierzył w to. Natomiast rzeczywiście ten moment związany z ewentualną asekuracją, tak, czyli pewnym przesunięciem, tutaj rzeczywiście się też pojawił, bo faktycznie tego typu rozkazy, jeśli chodzi o czwartą armię, wydane zostały. I dochodzimy do kolejnego elementu, który się tutaj pojawił w trakcie filmu, to znaczy zagłuszanie przez polski wywiad. Tak jest.
Może się nawrócą.
Tak jest, może się nawrócą. Rzeczywiście kwestia, czy problem polegał na tym, że ta czwarta armia dalej sunęła do przodu, rozkazy do niej nie dotarły. Właśnie w związku z podjętymi przez polski wywiad działaniami, czy kontrwywiad w zasadzie w tym wypadku, to znaczy właśnie to odczytywanie Pisma Świętego. No prosta sprawa, dlatego że książka długa, można czytać w zasadzie w nieskończoność, niekoniecznie zastanawiając się nad koniecznością znalezienia jakiegoś alternatywnego sposobu.
A propos wywiadu, to też zapadła mi w pamięć ta scena, kiedy przychodzi Kowalewski do Piłsudskiego i mówi: panie naczelniku, złamaliśmy szyfry. Prawda, udało się to. Znamy plany Rosjan. Przedstawia ten dokument Piłsudskiemu, a ten mówi mu: jeżeli to jest prawda, ma pan virtuti. Jeżeli nie, to każe pana rozstrzelać. Gdzieś znalazłem, że taka rozmowa padła, ale niekoniecznie między Piłsudskim a Kowalewskim.
To znaczy tak, mogła się odbyć przez Kowalewskim, dlatego że Kowalewski był wtedy szefem biura obcych szyfrów. I rzeczywiście odegrał kluczową rolę, jeśli chodzi o ten deszyfraż. Zresztą generalnie myśmy bolszewików czytali. Mhm. I to czytaliśmy od 19 roku.
Czyli to też troszeczkę chronologicznie się nie trzyma. Tak.
No tylko, że szyfry jak gdyby ulegają pewnego rodzaju
zmianie.
Tak? Okay, w związku z czym tu rzeczywiście, jeśli chodzi o tą kluczową, no bo jest kwestia jeszcze, czytać to jest jedno, a przechwycić depeszę, ją odszyfrować, to jest sprawa druga. Tak? W związku z czym tutaj rzeczywiście z tego typu wydarzeniami 6-7 sierpnia 1920 roku z odczytaniem i z przekazaniem, czy poinformowaniem naczelnego wodza o tym fakcie, no mógł to być ewentualnie Ignacy Matuszewski, tak? Czyli szef oddziału drugiego, który też w tych działaniach związanych z wywiadem, kontrwywiadem w czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał bardzo istotną rolę. Zresztą się też osobiście z Kowalewskim bardzo lubili.
Kiedy Hoffman pokazuje sceny bitewne, to jedna z nich szczególnie wpada w pamięć i chodzi mi tutaj o księdza Ignacego Skorupkę, właściwie o jego śmierć, bo on z tym oddziałem, z którym jest, trafia pod ciężki ostrzał Rosjan. Właściwie Polacy, wydaje się, że nie mają po prostu szans, że oni zostaną wystrzelani jak kaczki. Natomiast Skorupka podnosi się z krzyżem, zaczyna się modlić, nie trafiają go żadne kule i potem żołnierze ponownie ruszają do ataku, ale ten ksiądz ginie. No właśnie, czy tak ten Skorupka zginął?
On, znaczy prawda jest taka, że on został śmiertelnie raniony odłamkiem. Mhm. No jak się przyglądałem jak gdyby temu filmowi, to tam trochę jak gdyby skład tych żołnierzy, dlatego że on był generalnie kapelanem środowisk młodzieżowych. Mhm. W batalionie złożonym z młodzieży akademickiej i gimnazjalnej. To towarzystwo tam to było trochę chyba jednak starsze. Natomiast ciężko jest mi na przykład uwierzyć ze znajomość, no to jest właśnie problem licencja poetyka, tak? Mhm. Czyli znajomość głównego bohatera z księdzem Ignacym, dlatego że ksiądz Ignacy generalnie służył głównie w Łodzi. Do Warszawy został przeniesiony tuż przed wybuchem, znaczy przed jak gdyby tym nasileniem jak gdyby walk związanych z wojną polsko-bolszewicką, to jest raz. Druga sprawa, to ideologicznie to się zupełnie nie zgadza, dlatego że ksiądz Ignacy był z przekonań narodowym demokratą, jak zdecydowana większość polskiego duchowieństwa. Natomiast w osobie głównego bohatera mamy do czynienia z takim, no dość mocno czerwieniącym się radykałem, tak? W związku z czym to zdecydowanie...
Tak, on tam nawet mówi temu czekiście Bykowskiemu, który jest z Kozakami Duńskimi, że no, on jest postępowy.
Tak, tak. No to powiedział, postawa taka trochę typowa dla części środowisk inteligenckich czy literatów. No to też jak gdyby trzeba było w jakiś sposób pożenić z Wieniawą, który faktycznie ze środowiskiem inteligencji, pisarzy, poetów, no, skamandrytów, tak, miał bardzo bliski kontakt, zresztą i kilku z tych skamandrytów zresztą w strukturach oddziału drugiego, czyli wywiadu, kontrwywiadu w czasie wojny polsko-bolszewickiej służyło. Natomiast no jednak skamandryci to nie jest grupa, którą można by było określić mianem takiej radykalnie lewicowej, prawda? To jest inteligencja, liberalna, natomiast raczej nie lewicująca.
Skoro mówiłem o Kozakach Duńskich, to jeszcze do nich wrócę, bo no właśnie, nasz główny bohater do nich trafia do niewoli, ale Kozacy Duńscy chyba przeszli na polską stronę w czasie tej wojny.
Kozacy rzeczywiście się tam pojawiają, Duńscy czy Kubańscy, ale oni się tam pojawiają w zasadzie nie tyle jako pewien uczestnik gry, to znaczy, bo oni w zasadzie wyzwalają tego głównego bohatera, tak? Bo tam został złapany przez paru czerwonoarmiejców i ci Rosjanie i ci Kozacy go jak gdyby uwalniają, więc w zasadzie oni są po polskiej stronie. I rzeczywiście tak z Kozakami było, tak? To znaczy po polskiej stronie w czasie tej wojny no, walczyli Kozacy, walczyły oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tam jest mowa w kontekście wyprawy kijowskiej, tak? Tak. Że tutaj jak gdyby Piłsudski od tego gdzieś tam zaczyna niby realizację swojego planu federacyjnego, co akurat nie jest prawdą, tak? To znaczy on swój plan federacyjny tak na dobrą sprawę realizował już dobre półtora roku wcześniej, od przełomu 18-19 roku na odcinku północnym. Kwestia jak gdyby zajęcia w kwietniu 1919 roku Wilna, ogłoszenia odezwy do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak. To są działania, które mają jak gdyby zachęcić miejscową ludność do budowania, do powrotu jak gdyby współpracy, no może niekoniecznie Rzeczpospolitej wielu narodów, tak? Ale pewnego rodzaju układu sojuszniczego, tak? To jest adresowane do Litwinów. Wojna, wyprawa kijowska jest jak gdyby kolejnym tego
żeby
etapem.
Żeby wspomóc,
tak?
Petlurę też, jak dowiadujemy się w filmie.
Tak jest, żeby wspomóc Petlurę, no tylko, że oczywiście problem z Petlurą polegał na tym, że raz, że on cieszył się umiarkowanym poparciem. Społeczeństwo ukraińskie było zmęczone tą wojną. To znaczy, to już jest szósty rok, no bo tam się non-stop ktoś bije, tak? Od 14 roku.
Tak jest.
Jest pierwsza wojna światowa, potem jest rewolucja, prawda? Różnego rodzaju zielone armie.
Tu Polacy,
armie.
Tu Rosjanie.
Tu Polacy, tu Rosjanie, tu czerwoni, tu bandy, więc to nie jest dla Ukraińców szczęśliwy czas. Choć z drugiej strony, i tu też mamy, bym powiedział, pewnego rodzaju taką no, niepewną nieścisłość, to znaczy to stwierdzenie Piłsudskiego odnośnie tego, że został przez atamana Petlurę poproszony o udzielenie pomocy. To nie jest tak do końca, tak? To znaczy to jak gdyby jest kwestia realizacji polskiego planu federacyjnego i Bogiem a prawdą, bo te układy z Petlurą są przepodpisywane tak na dobrą sprawę w przededniu wyprawy kijowskiej. Petlura i jego ekipa była tutaj mocno dociskana do ściany przez Piłsudskiego, który tak na dobrą sprawę miał zdecydowanie mocniejsze karty niż Petlura, który tam rządził na jakimś absolutnym skrawku.
Podsumowując już, powiedzmy, że dopiero teraz zainteresowałem się wojną polsko-bolszewicką, no i szukam, nie wiem, filmu albo czegoś, co mi w jakiś sposób to przybliży, zobrazuje przede wszystkim tą wojnę, tą bitwę warszawską, no i biorę właśnie ten film Jerzego Hoffmana. No i czy byłby to dobry wybór?
Powiem tak, może nie powiem, że byłby dobry, byłby niezły, tak? W tym sensie, że jest ileś rzeczy, o których myśmy tutaj nie wspomnieli, które no, nie będę ukrywał, że niekoniecznie mnie się jakoś tam podobało.
A które?
No nie będę ukrywał, że pani Natasza Urbańska niekoniecznie mnie przekonała do siebie w tym filmie, ale to jest kwestia jakichś tam estetycznych aspektów. Uważam, że źle został rozrysowany Witos, tak? To znaczy z tego Witosa to zrobiono trochę takiego głupka, chłopka roztropka, a to był bardzo sprawny i sprytny polityk. On został wyciągnięty z Wierzchosławic, bo to była pewnego rodzaju zagrywka z jego strony.
Ale to też z roli, bo tam widzimy, jak Wieniawa przychodzi i zostaje go na pracy na wsi.
No bo rzeczywiście, jak gdyby to powołanie na funkcję premiera, tak to się odbyło, tak? Natomiast nie Wieniawa, tylko inny oficer i to była pewnego rodzaju zagrywka ze strony Witosa, tak? Więc to jest pewnie gdzieś tam, no ten Witos, ja jednak Witosa kwalifikuję do grona mężów stanu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zresztą to w czasie Bitwy Warszawskiej, nie przyjmując dymisji Józefa Piłsudskiego, dowiódł tego, tak, że jest postacią dużego formatu. Nie wiem do końca, czy szczęśliwym pomysłem było przedstawianie, czy zestawianie w taki sposób Józefa Piłsudskiego, tak? Ja nie bardzo się mogę pogodzić z tym, że... Znaczy nie pasuje mi specjalnie Daniel Olbrychski do tej roli. Może jest tak, to jest taka rzecz, która mi w kontekście tego przyszła do głowy, że w produkcjach zachodnich, jeżeli gdzieś się na przykład ma pojawić, nie mówimy o filmach biograficznych, ale jeżeli ma pojawić się Roosevelt albo Churchill, to on jest pokazywany jakoś zza pleców, postać taka trochę w cieniu i tak dalej, tak żeby jak gdyby... jednak Piłsudski to są silne emocje... olbrzymie wyobrażenia, tak? Więc myślę, że tutaj być może nad tą rolą właśnie, czy sposobem pokazania, tak, Piłsudskiego bym się zastanowił. Ale dużo wartości dodanych, sporo rzeczy udało się jak gdyby w tym filmie pokazać. Ja myślę, że on generalnie z czasem pewnie będzie zyskiwał na wartości.
Moim i Państwa gościem był profesor Janusz Mierzwa, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.